Bogu. Ja chciałem, bracia i siostry, wspólnie dzisiaj razem z wami zastanowić się, rozważyć temat Bożego Królestwa, temat tego, kto w Bożym Królestwie się znajduje, jakie tam są pewne takie właśnie zasady i prawidłowości, które możemy zaobserwować, czytając Boże Słowo. I chciałbym na początku posłużyć się dwoma podobieństwami, które Pan Jezus wypowiedział w temacie Bożego Królestwa, aby je w pewien sposób słuchaczom przybliżyć, aby coś uzmysłowić i pokazać, i to takim bardzo plastycznym i zrozumiałym językiem Pan Jezus i takimi obrazami się posługuje, które i współczesnym ludziom, do których przemawiał, i do nas dzisiaj słuchających, myślę, że one w jednakowy sposób są wymowne i zrozumiałe. Otwórzmy 13 rozdział Ewangelii Mateusza. Tutaj dwa wersety. Pan Jezus podaje w różnych tutaj podobieństwach, czym jest Boże Królestwo. Stara się właśnie uzmysłowić, pokazać ludziom, jak ono jest zbudowane, na czym ono polega. I werset 47, 13 rozdziału Ewangelii Mateusza. Te dwa wersety chciałbym, abyśmy odczytali. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, która gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Pan Jezus pokazuje nam tutaj właśnie istotę Bożego Królestwa, pokazuje i przedstawia jako wielką sieć, która została zarzucona w morze. I w tą wielką sieć wpływały różnego rodzaju ryby. Kiedy rybak zarzuca sieć, on nie widzi, jakie ryby tam wpłyną. Czy będą to ryby dobre, czy niedobre? Czy będą nadawały się do spożycia, czy nie będą się do niej nadawały? I tak mamy przedstawione Boże Królestwo, jako ta sieć zapuszczona w morze i zagarniająca ryby wszelkiego rodzaju. I co się później okazuje? Kiedy ta sieć zostaje wyciągnięta, kiedy te ryby zostają wyciągnięte, zaczyna się ich selekcja, zaczyna się ich przebieranie. No i tutaj właśnie ci rybacy zastanawiają się, przypatrują się im, wyciągając je i widzą, te się nadają, te się nie nadają. I jest to takie naturalne, że dobre zabiera się ze sobą, a złe się ryby po prostu wyrzuca. Te, które się nie nadają. Jest to pewien obraz, tak jak zostało to podkreślone tutaj w tym fragmencie, że podobne jest Królestwo Niebios do sieci zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Bracia i siostry, i przekonany jestem również o tym, że w tej sieci także i myśmy się znaleźli. W tej sieci także i myśmy się znaleźli. Ta sieć została zapuszczona i tak patrząc właśnie obrazowo również i my tam się znajdujemy. Jesteśmy swego rodzaju rybami, które są albo dobre, albo niedobre, albo się nadają do czegoś, albo się nie nadają. To jest jedno z podobieństw, które chciałem dzisiaj odczytać, i drugie, troszeczkę inaczej scharakteryzowane Boże Królestwo, Ewangelia Mateusza również, rozdział 22. I to miejsce również coś pokazuje, coś podobnego, co miało miejsce w tym, o czym czytaliśmy przed momentem, tej selekcji, takiej właśnie tego podziału na ryby dobre i niedobre. Tutaj za moment przeczytamy historię. Podobieństwo o uczcie weselnej. Podobieństwo o uczcie weselnej z 22 rozdziału Ewangelii Mateusza, które pokazuje również troszeczkę pod innym kątem, ale myślę, że kontekst, wypowiedź, treść jest w zasadzie podobna. Przypomnijmy sobie te słowa z Ewangelii Mateusza, rozdziału 22. A Jezus odpowiadając mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem. Woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe. Pójdźcie na wesele. Ale oni nie dbając o to odeszli. Jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli, pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Bracia i siostry, tak czytając to podobieństwo kolejny raz, myślę, że te początkowe wersety, one tak bardzo wiele mówią i pokazują na te fakty, które wypełniły się za czasów Pana Jezusa, za czasów Jego tego właśnie przyjścia, tego, gdzie On został posłany, odrzucony, gdzie pozabijali sługi, gdzie Jego znieważyli i tak dalej, jak to opisuje właśnie Słowo Boże. Te fakty, które miały już miejsce, to wesele wielkiego króla, które postanowił wyprawić swojemu synowi. I to wszystko, co gdzieś tutaj zostało w tych początkowych wersetach opisane, to się wypełniało w narodzie izraelskim. Pan Jezus mówił o tych rzeczach, które miały miejsce, bądź miały mieć, za chwilę miały się wydarzyć. Pan Jezus o tym tutaj właśnie przedstawia w formie tego podobieństwa. Ale dalej pokazuje, no ci nie byli godni, do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli, jak pisze nam ewangelista Jan. Przyszedł Pan Jezus do swoich, swoi go odrzucili, swoi go wydali na śmierć. I dalej to zaproszenie okazało się, że ono ciągle jest aktualne, że jest miejsce. Ten naród, do który został wezwany jako pierwszy, naród izraelski, odrzucił Mesjasza, odrzucił Zbawiciela, nie chciał skorzystać z tego zaproszenia, więc dalej mówi Słowo Boże, pokazuje to: teraz wyjdźcie i zapraszajcie innych, zapraszajcie, aby dom mój się zapełnił, bo wesele jest gotowe. Więc wyszli słudzy, aby zapraszać do Bożego właśnie Królestwa, aby zapraszać na tą ucztę weselną. Otworzyła się właśnie droga, otworzyła się łaska dla pogan, z których i my się, bracia i siostry, właśnie wywodzimy. Nie już naród izraelski jako jedyny wybrany, ale otworzyła się możliwość, aby każdy, kto zapragnie, aby mógł skorzystać właśnie, stać się uczestnikiem tej wspaniałej uczty weselnej. No i zostali zapraszani różni ludzie. I tak jak czytamy właśnie, kto został spotkany, zły czy dobry, był zaproszony na tą ucztę weselną. Był zaproszony, ale co się okazało, że kiedy ona zaczęła się odbywać, wszedł król i zaczął się przypatrywać gościom. Zaczął się przypatrywać tym, którzy zostali zaproszeni, którzy tam się znaleźli, i okazało się, że jest taki, który nie był przygotowany, który nie był odpowiednio ubrany, który się nie nadawał, nie pasował, w jakiś sposób właśnie nie dopilnował tego, nie dopytał. Trudno, możemy na wiele sposobów się zastanawiać, dlaczego tak się stało, że ten człowiek tam się pojawił i nie był ubrany tak jak inni, tak jak wymagane było właśnie, aby przyjść na takie wesele. Tragiczny los, który tu jest opisany w tych końcowych wersetach: zwiążcie takiego, wyrzućcie w ciemność zewnętrzną, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I dalej Pan Jezus takie znamienne zdanie tutaj wypowiada, że wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Takich zaproszonych, to zaproszenie do tylu jest kierowane. I czasem, bracia i siostry, też są ci, którzy dają odpowiedź i korzystają z tego zaproszenia. Przyjdą do zboru, przyjdą w jakiś sposób, nawrócą się, przyjmą chrzest wodny, przychodzą w jakiejś części, w jakimś stopniu uczestniczą w życiu społeczności, w życiu zboru, ale czy zawsze tak jest, że ci, którzy zaczęli, dobiegają i dochodzą do mety i dochodzą do końca? Ja myślę, że żyjemy w naprawdę trudnym czasie i tak obserwuję, mając gdzieś też różne właśnie możliwości bycia w różnych miejscach, zborach, czy rozmawiania z braćmi, przypatruję się, analizuję i dochodzę do takiego właśnie wniosku, że jest taki czas, że rzeczywiście można coraz wyraźniej zobaczyć, że są ludzie, którzy nie dotrzymują, nie dochowują tej pierwotnej wierności, którą ślubowali swojemu Panu,
którzy na skutek różnych sytuacji właśnie swojego życia po prostu znikają. Nie ma. Kiedy pytam właśnie, gdzie jest ta osoba nie ma. Minęło niedługi czas jakiś, to kilka lat czasem, nie mówiąc kilkanaście, i okazuje się, że nie ma osób, które kiedyś znałem, które w jakiś sposób kojarzyłem, po prostu nie ma. Gdzie są? Ten żyje tak, ta żyje tak, ta żyje jeszcze inaczej. Zostaje gdzieś coraz taka właśnie garstka. Garstka tych wypróbowanych, garstka tych sprawdzonych, tych, którzy pomimo różnych okoliczności, pomimo różnych przeciwności, trudności, dalej trwają właśnie przy Panu, dalej trwają w społeczności. Dzisiaj tak łatwo właśnie czymś się lada wiatrem nauki zachwycić, czymś zauroczyć, czymś zafascynować, czy to innej nauki, czy po prostu innego rodzaju życiem. Przychodzi gdzieś jakiś taki moment, jakby to się mówi, zmęczenia materiału, tego, że to wszystko już takie, może warto spróbować czegoś innego. Pojawiają się takie myśli, pojawiają się takie podpowiedzi i ludzie gdzieś zaczynają za tym iść. I to, co mam takie wrażenie, takie przeczucie, czy się zgodzicie z nim, czy nie, rozważcie, bracia i siostry, ale takiego właśnie mam poczucie czasu takiej naprawdę próby dla Kościoła, dla zboru, dla nas. Takiej próby wierności. Opisał kiedyś Jan Chrzciciel osobę Pana Jezusa, kiedy w trzecim rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy, Jan tam właśnie wypowiedział, wydał świadectwo o Panu Jezusie, że to nie Jan jest Mesjaszem, ale Jezus Chrystus, że On jest tym właśnie obiecanym, że On jest mocny, dużo mocniejszy od Jana, że Jemu nie jest godzien rozwiązać rzemyka u Jego sandałów, że to Pan Jezus chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. I w wersecie 17 tam Jan Chrzciciel wypowiada bardzo ciekawą myśl. Jeden werset o Panu Jezusie. Jeden taki króciutkie zdanie. Mówi tak, w 17 wersecie 3 rozdziału Ewangelii Łukasza. W ręku Jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Trudne słowa, bracia i siostry. Trudne te historie, które dzisiaj, te podobieństwa, które wspomniałem, które mówią o tym pewnym rozdzieleniu. Tak, na początku słyszeliśmy o rybach. Ryby dobre idą do naczyń, ryby złe należy wyrzucić, pozbyć się ich. Czytaliśmy przed momentem o tej uczcie weselnej. Człowiek, który nie był gotowy, człowiek, który nie był przygotowany. Tam nie było żadnego usprawiedliwienia. Tam po prostu to był fakt i wydany rozkaz. Ten będzie związany i wyrzucony w ciemność zewnętrzną, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ogromny dramat i tragedia człowieka, który może i miał dobre intencje, może i miał dobre myśli i zamiary, znalazł się w tym miejscu, chciał w jakiś sposób uczestniczyć, ale nie przygotował się wewnętrznie, nie był wewnętrznie właśnie gotowy, wewnętrznie ani zewnętrznie nie był gotowy, aby być godnym uczestnikiem tej uczty weselnej. Teraz czytamy o zbożach, czytamy o zebranej pszenicy i czytamy o plewach. Widzimy tutaj, bracia i siostry, właśnie znowu dwa rodzaje materiału, dwa rodzaje. Ten, który jest właściwy, ten, który daje pożywienie, ten, który jest pożądany, jakim jest pszenica, i plewa, która jest właśnie, która je zanieczyszcza, która powoduje, że nie da się tego spożywać, dopóki się właśnie jednego od drugiego nie oddzieli. I tak nad tym się właśnie fragmentem, nad tym szczególnie wersetem zacząłem się zastanawiać i no ja potrzebuję trochę takiej wiedzy zewnętrznej, bo wiejadło, czy klepisko, czy młócenie zboża, wiecie, to są terminy dla mnie raczej obce. Nie jestem z tym na co dzień zorientowany, więc troszeczkę poszukałem, poszperałem, jak to kiedyś wyglądało, te tysiące lat temu, jak to się właśnie odbywało, kiedy zboże było zbierane właśnie z pola, kiedy ta pszenica była zbierana, to wszystko wrzucane było na jedno miejsce, które nazywało się klepiskiem. Było to podłoże utwardzone, to klepisko miało średnicę około 15 metrów. Więc takie możemy sobie wyobrazić fragment pola, który jest szczególnie właśnie utwardzony, ubity i tam zrzucane właśnie to, co zostało z tego pola zebrane. No i coś potem właśnie trzeba było z tym zrobić. Tam były właśnie te ziarna, one znajdowały się w kłosach. Więc to, co się popularne, takie narzędzie do rozbijania tych kłosów, ten cep tak zwany, którym się uderzało tym drewnianym właśnie kijem w te kłosy, żeby to się wszystko rozpadało i żeby te ziarna po prostu wypadały. Takim bardziej zaawansowaną techniką było wpuszczenie zwierząt, które po prostu chodziły, deptały po tych właśnie, po tych kłosach, żeby zaczęły te ziarna wychodzić. No i mamy, to jest właśnie ta mucka taka, tak zwana. Tak się właśnie swego czasu dokonywało. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach są jeszcze niektóre takie kraje, gdzie dokładnie w ten sam sposób dalej się to przeprowadza. Więc to nie jest tak, że to zamarło całkowicie, ale gdzieś znajdziemy jeszcze na naszej ziemi właśnie takie miejsca, gdzie dalej dokładnie w ten sam sposób się to ziarno pozyskuje. No i co się potem okazuje? Mamy taką mieszankę, jesteśmy w stanie, myślę sobie, to wyobrazić, takiego rozdrobnionego, zmielonego ziarna tych kłosów. Wiemy, jak to wygląda i to wszystko znajduje się w tej jednej takiej właśnie, w jednym takim miejscu, w takiej jednej kupie. To wszystko razem. No i później pojawia się właśnie narzędzie do rozdzielania jednego od drugiego. Nazywa się to wiejadło. Wiejadło, ono wygląda niemalże dokładnie tak jak widły takie do siana. Z pewnością każdy z nas wie dokładnie, jak wyglądają widły, tylko ma szersze te łopatki. One są po prostu szersze. No i wtedy następuje podrzucanie. A, zapomniałem dodać, że to klepisko, ono zazwyczaj zlokalizowane jest w takiej części pola, gdzie najsilniej wieje wiatr. Żeby właśnie móc w ten sposób, żeby ci pracownicy, robotnicy, rolnicy, jak ich nazwać, żeby oni mogli właśnie oczyszczać to zboże. I to oddzielanie następuje poprzez wielokrotne podrzucanie. Co chwilę podrzucanie tej takiej mieszanki zmieszanej jednej z drugą i właśnie opadanie. Jest wiatr i te cięższe ziarna, te właściwe, prawdziwe ziarna, one opadają, a wiatr to wszystko po prostu, tą plewę, to co jest nieużyteczne, po prostu zwiewa. Taki bardzo naturalny sposób, właśnie przez podrzucanie połączone właśnie z wiatrem. Musi wiać wiatr, no bo gdy go nie będzie, to wszystko dalej razem samo spadnie, prawda? No więc wiejadło jest to takie narzędzie właśnie, które służy do takie widły, do podrzucania, może tą łopatą jakąś, takie różne gdzieś tam unowocześnienia też się pojawiały. Więc Pan Jezus ma w swoim ręku, co mówi Jan Chrzciciel, wiejadło. Ma to takie narzędzie do tego, aby z tego klepiska, z tego omłotu, który został właśnie zebrany, aby sprawdzać, aby podrzucać i aby oczyszczać. I to się dzieje, bracia i siostry. I tego powinniśmy być właśnie w swoim życiu świadomi, że taka próba wiatru, ona dotknie, jeśli już nas nie dosięgła, to na pewno nas wcześniej czy później dosięgnie. Taka próba właśnie podrzucenia do góry i co potem. I tego wiejącego wiatru, który albo spowoduje, że polecimy jak ta plewa, będąc takimi lekkimi, pójdziemy właśnie z tym wiatrem, albo jeśli jesteśmy właściwie przygotowani, to my spadniemy po prostu z powrotem tam, gdzie spadają właśnie właściwe ziarna, które będą zebrane do spichlerzy. I tak nad tym się właśnie, bracia i siostry, zastanawiałem i tak patrzyłem do Bożego Słowa i tak mnie to zaczęło właśnie poruszać i tak też obserwując i wyciągając, analizując, patrząc właśnie dookoła, patrząc w inne miejsca, mam takie głębokie przekonanie i przeświadczenie właśnie, że ten wiatr właśnie wieje, że gdzieś jesteśmy właśnie podrzucani, tylko czy ja jestem gotowy właśnie, czy jestem tak zakorzeniony w Chrystusie, żeby właśnie spaść i dalej być tym ziarnem, czy czasem się może nie okaże, że jestem plewą, która właśnie goni za wiatrem, którą ten wiatr spowoduje, że dalej właśnie polecę. Co jest takim właśnie czynnikiem? To, że kiedy nie trwam w Panu Jezusie, to niekiedy nie trwam w Jego Słowie i pociągają mnie inne rzeczy tego świata, to ten wiatr zawsze mnie spowoduje, że ja polecę właśnie w tym kierunku. Kiedy nie będę tak głęboko zainteresowany i zakorzeniony właśnie w Jezusie Chrystusie, to szybko polecę. To jakiby ten wiatr nie był, on mnie po prostu uniesie. Kiedy moje oczy dzisiaj spoglądają właśnie na inne wartości, kiedy moje serce pożąda czegoś innego niż bycia z Jezusem, to szybko zostanę uniesiony razem z tym wiatrem i polecę po prostu tak jak ta plewa, którą się zbiera i spala w ogniu nieugaszonym. Tak mówi nam Słowo Boże. Dlatego, bracia i siostry, ja chciałbym zwrócić uwagę naszą Żebyśmy głęboko rozważyli w naszych sercach, czy czasem gdzieś nie jest tak, że się właśnie oddalamy, czy czasem gdzieś ten właśnie wiatr, ten powiew wiatru nie powoduje to właśnie, że nasze zainteresowanie, że nasze fascynacje nie są właśnie zorientowane i skoncentrowane na Bogu, na życiu dla Niego, na Jego Słowie. Kiedyś w Księdze Daniela, tam pamiętamy ten w 5 rozdziale za króla, czasów króla Belsazara, pojawił się ten napis taki na ścianie, który właśnie był napisany ręką i tam było takie jedno słowo tekel. Zostałeś zważony i okazałeś się lekkim. Zostałeś zważony i okazałeś się lekkim. W jednej z pieśni, które śpiewamy, przypominamy sobie te słowa, zważony się na wadze, za lekkość tu żył. Czasem człowiek tak by chciał sobie właśnie wszystko uprościć. Czasem człowiek chciałby sobie w życiu, aby było tak właśnie lżej. Czasem wydaje nam się, że jest tak już ciężko. Czasem wydaje się, że tak, że dlaczego takie przechodzimy trudności w swoim życiu i przeciwności i tak dalej, i tak dalej. Chcielibyśmy żyć tak lekko, czasem patrząc na innych, którzy może nie mają takich właśnie problemów, jakie nas spotykają, którzy może żyją w inny sposób niż my żyjemy. Wydaje się tak z boku patrząc, że to jest takie lekkie. I tak by się gdzieś czasem chciało. I gdzieś czasem pojawia się taka myśl. I gdzieś za tą myślą idzie właśnie takie pragnienie serca. I gdzieś za pragnieniem serca pojawia się też właśnie i wykonanie. Czy to jest warte, bracia i siostry, żyć tak lekko? Tak sobie napisałem taką myśl, że właśnie ziarna spadają. Dlaczego one spadają? Bo jest siła grawitacji, która je przyciąga. Bo jest siła grawitacji, która przyciąga je do ziemi. Dlatego one spadają. I ta siła grawitacji przyciąga prawdziwego wierzącego do Jezusa. Siła grawitacji, kiedy tak zostajemy podrzuceni, ta siła grawitacji, ona nas przyciągnie właśnie do Jezusa. A siła wiatru ciągnie człowieka do świata. Ciągnie człowieka do świata, ciągnie do tego życia lekkiego, do tego życia bez zaangażowania, bez pracy nad sobą. To jest ta właśnie siła wiatru. Więc mamy dwie siły, które działają. Siła grawitacji i siła wiatru. Której sile my się poddamy? Której sile my się poddajemy? To jest czas właśnie, aby się zastanowić, póki jeszcze Boża łaska jest nad nami, póki jeszcze właśnie jest możliwość, aby w swoim życiu coś poprawić. Gdzie będę, gdy zawieje ten właśnie wiatr? Gdzie ja się znajdę? Czy ja z tymi plewami się rozwieję? Czy spadnę z powrotem do klepiska? Bo mam Jezusa. Bo jest ktoś, kto mnie właśnie ciągnie. Bo jest takie miejsce, do którego mnie ciągnie i które mnie przyciąga. Bracia i siostry, w psalmie pierwszym tu jest właśnie napisane, przypomnijmy sobie o słowa o tych plewach, jak jest porównane właśnie Słowo Boże mówi nam w psalmie pierwszym, w 4 wersecie i 5. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Bezbożni są jak plewa, którą wiatr roznosi. Słowo Boże mówi, że nie ostoją się na sądzie. Że człowiek bezbożny na sądzie się nie ostoi. Ale ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Miejmy na uwadze słowa Pana Jezusa, w których właśnie mówił i pokazywał. To, że my się znajdujemy w zborze, to jest wielka łaska. To, że znajdujemy się, jesteśmy częścią Kościoła Jezusa Chrystusa, jest to ogromna łaska. Ale zauważmy, bracia i siostry, że aby wytrwać, potrzeba właśnie naszego zaangażowania, potrzeba naszego serca, potrzeba naszej pracy, potrzeba właśnie tego, aby być jeszcze bliżej i bliżej Pana. A tak łatwo w tym dzisiejszym czasie właśnie zafascynować się czymś takim z pozoru lekkim. Ale jaki jest koniec tego lekkiego, tak dokładnie nam Słowo Boże obrazuje i pokazuje. Koniec jest w ogniu nieugaszonym, tak mówi nam właśnie Słowo Boże. I w zasadzie tyle tych myśli i wersetów, które chciałem dzisiaj poddać pod naszą rozwagę. Zważonyś na wadze, za lekkość tu żył. Tak dobrze myślę, czasem jest się zastanowić, czy moje życie gdzieś nie biegnie w kierunku tej lekkości, tego właśnie, co porywa wiatr, tego właśnie pójścia z wiatrem. Czy jestem, czy dokonałem, czy dokonuję właśnie swojej takiej pracy, zaangażowania, aby być bliżej Pana. Czy mam tą pewność, tą gwarancję, że kiedy będę podrzucony, czy ja spadnę z powrotem, czy czasem nie powieje mi wiatr. Ja życzę, bracia i siostry, żebyśmy byli takimi owocującymi, tymi kłosami, jak Pan Jezus mówił, które wydają plon 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny, tych, których może być właśnie użytek w Bożym Królestwie. Nie bądźmy, nie pozwólmy właśnie, abyśmy czy taką nieużytą, taką rybą nieprzydatną, czy nie odziani we właściwą szatę. Tutaj naprawdę potrzeba się zorientować, trzeba mieć na uwadze, mieć na względzie tę całościową naukę Pana Jezusa. To, że jesteśmy, tak jak wspomniałem razem, jest to wielka łaska, to jest wielkie miłosierdzie i dałby Bóg, abyśmy tak wytrwali właśnie w tym wszystkim do końca. Ale jeśli się w naszym życiu zdarza, jeśli widzimy jakieś takie symptomy, jeśli widzimy jakieś takie oznaki, że mogłoby z nami być źle, to uważam, że powinniśmy absolutnie przyjść do Pana, pokutować, przeprosić, prosić o łaskę, prosić o Boże zmiłowanie i zacząć intensywniej, jeszcze intensywniej nad sobą pracować, nad swoim życiem, nad swoją relacją z Bogiem. Tego życzę każdemu z nas, abyśmy pogłębiali naszą społeczność z Panem, abyśmy jeszcze bardziej całym sercem, całą myślą, całą duszą, jak słyszeliśmy w dzisiejszym dniu, abyśmy miłowali naszego Pana, byli Jemu wiernymi, byli Mu oddanymi we wszystkim i do końca. Niech dobry Pan Bóg wszystkich nas błogosławi, a my skłonimy nasze kolana, przyjdziemy do naszego Pana. Przyjdźmy w modlitwie, porozmawiajmy o tych słowach, które słyszeliśmy, tych fragmentach, tematach, które może dotykają dzisiaj właśnie naszego serca, naszego życia i uczyńmy odpowiednie kroki, aby do naszego Pana się przybliżyć. A dobry Bóg niech nas wszystkich błogosławi. Amen.